audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
W studiu pan profesor Kamil Jonak, dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, dzisiaj przyjrzymy się cyfrowym rozwiązaniom w zakresie medycyny. Coraz więcej mamy takich możliwości właśnie zastosowań AI w obszarze zdrowia.
Tak, w wielu obszarach i klinicznych, i naukowych, i w farmacji te informacje nas de facto zalewają. Codziennie jest coraz to nowe zastosowania do odkrywania nowych leków, opracowywania nowych leków, nowych drobin, cząsteczek. Ostatnio informacja, że być może nowy antybiotyk w końcu po kilkudziesięciu latach zostanie opracowany właśnie przy udziale sztucznej inteligencji, która pozwoliła na odsianie bardzo dużej ilości danych tak naprawdę. Dzięki temu mogliśmy nawet spróbować nowy związek zaobserwować, który w inny sposób trochę rozprawia się z bakteriami niż klasyczne antybiotyki. No jest to jedno z takich zastosowań tak naprawdę. No, mówimy o tym coraz częściej, przede wszystkim dlatego, że myślę, że to nawet nie jest rozwój technologii, a rozwój infrastruktury, którą mamy dostępną, bo technologia, na której opiera się w tej chwili obecnie sztuczna inteligencja, szeroko rozumiana tak naprawdę, no to jest technologia, która ma już kilkadziesiąt lat. Można powiedzieć, że trafiła ona pod strzechy. A dlaczego trafiła pod strzechy? No bo pojawiła się infrastruktura. Zostało to troszkę rozbudowane też przez ostatnią dekadę, dzięki czemu możemy to w tej chwili implementować szerzej. To, co, o czym też słyszymy, to są gigafaktory sztucznej inteligencji. Jedna z nich powstanie na Pomorzu przykładowo i która też będzie służyła implementacji sztucznej inteligencji i do medycyny, i do szeroko pojętych innych obszarów tak naprawdę życia codziennego. Na czym jest taka gigafaktory? No przede wszystkim zbiorem olbrzymiej ilości procesorów, kart graficznych, które pozwalają sztucznej inteligencji procedować te miliardy informacji. No a medycyna, obszar zdrowia, no to jest taki właśnie obszar, który zawiera bardzo dużo informacji, ale który też jest niestety bardzo, bardzo grząski, bo to są dane wrażliwe.
Obecnie właśnie, jakie są te zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie? Gdzie, w jakich bardziej szczegółowo obszarach?
Diagnostyka, przede wszystkim rozpoznawanie obrazów, z rezonansów, z tomografów, podpowiadanie lekarzowi pewnych obserwacji. No to myślę, że to jest taki pierwszy duży obszar, który nas będzie czekał w wprowadzeniu szerszym. Ministerstwo Zdrowia nad tym pracuje jako platforma usług inteligentnych. Ma być to taki zbiór narzędzi, który szpitale mogą sobie wykupować, czy mieć do nich dostęp do tego, żeby implementować pewne algorytmy, które już ministerstwo ma zaszyte na tej platformie do swojej jednostki. No i to jest oczywiście też ujednolicenie karty pacjenta. Przykładowo jest to w oparciu o LLM-y, czyli tak zwany asystent lekarza. W tej chwili głośno było również o voice botach, voice chatach, które też będą zbierały informacje i później one będą analizowane. No to jest też taki konglomerat. Także no myślę, że w zasadzie wszędzie w analizie sygnałów z EKG, z EEG, etc., więc myślę, że ta sztuczna inteligencja będzie wszędzie, nawet docelowo tworzy się w tej chwili algorytmy harmonogramowania aptekami, przykładowo w szpitalach, czyli zużycia leków, zamawiania leków, no to też analizuje prostszy oczywiście algorytm, który też jest w stanie, czy to dyrektorom aptek, czy dyrektorom szpitali, pewne rzeczy podpowiadać i to, co najważniejsze, obniżać koszty.
A jakby tak spojrzeć, jak to wygląda w Polsce właśnie zastosowanie AI w medycynie, a w innych krajach, chociażby europejskich? Są tu duże różnice, czy jeszcze jest spora ścieżka do wypracowania tego, żeby rzeczywiście te rozwiązania weszły szerzej do medycyny?
No to myślę, że to jest też kwestia regulacji niestety. No w Europie pociąg z dużym plakatem sztuczna inteligencja troszkę odjechał. W całej Europie, to nie chodzi tylko o Polskę. Wydaje mi się, że na ten moment Stany Zjednoczone i Chiny będą obszarami, które są wiodące w tym temacie, jak również tu w zastosowaniu do medycyny, no co jakby przekłada się bezpośrednio na to. W Dolinie Krzemowej mamy unicornów, czyli takich startupów wartych minimum miliard dolarów, opartych o sztuczną inteligencję, już kilkanaście, z czego część jest właśnie zbudowana wokół różnych zastosowań do medycyny, przede wszystkim właśnie do farmacji czy do diagnostyki. W Polsce są budowane rozwiązania, powstają firmy, myślę, że z każdym rokiem jest ich coraz więcej, no, które część tego olbrzymiego tortu zwanego medycyną próbują w jakiejś formie automatyzować, czy obniżać koszty, czy poprawiać dostęp tak naprawdę do lekarzy, których mamy mało. Także na tle Europy myślę, że ogólnie nasz system ochrony zdrowia ma swoje pewne mankamenty, słyszymy o tym codziennie, więc to nie da się tego oddzielić na zasadzie, że sztuczna inteligencja akurat świetnie działa na naszym systemie, który nie jest do tego do końca przystosowany. Myślę, że poziom długu technologicznego, tak to ładnie nazwijmy, szpitali też będzie odzwierciedlał możliwości zastosowania tej sztucznej inteligencji. No, został powołany zespół połączonych sił Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia. No, jest to zespół, który wraz z Centrum Zdrowia ma wypracować pewne rozwiązania w ogóle cyfrowe dla zdrowia, bo to jest szerszy temat, ale no, musimy pamiętać o tym, żeby w ogóle zaimplementować tą sztuczną inteligencję na końcu, to my musimy mieć infrastrukturę, bo bez tego to my po prostu nic nie zrobimy. Musimy mieć odpowiednie serwery, odpowiednie zbiory danych, na których szpital czy jednostki medyczne mogą pracować. Więc to jest długa droga tak naprawdę, no ale docelowym rozwiązaniem jest jak najszersze zastosowanie narzędzi ułatwiających diagnostykę, przyspieszających diagnostykę, zbijających jej koszty, więc myślę, że to od tego nie uciekniemy. Ale jaki jest tego poziom? No to w zależności od szpitala tak naprawdę, to nawet nie województwo. Wydaje mi się, że szpitala jest różny.
Możemy podać kilka przykładów właśnie takich zastosowań działających już?
To, co na platformie usług inteligentnych ma być uruchomione szerzej, to jest algorytm, który będzie analizował zdjęcia obrazowe, tak zwane DICOM-y, czyli zdjęcia z rezonansów czy z tomografów. Ma to działać tak, że szpital, przykładowo powiatowy bądź wojewódzki, wysyła do centralnej bazy repozytorium w Warszawie zdjęcie, stos zdjęć, do tego, żeby algorytm to ocenił, tak, i zwrócił już wraz z takim ogólnym opisem, co sztuczna inteligencja rozpoznała na takich zdjęciach. Myślę, że to będzie takie najszersze, pierwsze zastosowanie w Polsce jednolitego systemu opartego o sztuczną inteligencję. Jesteśmy na etapie rozmów na razie, jak to zrobić, jak to wdrożyć, powstania całej tej usługi. No i co nam to da przede wszystkim? No i w obszarach, w których jest trudny dostęp do radiologa, w części województw, które do szpitali powiatowych, gdzie jest z tym problem, no lekarz internista choćby mógłby wysłać takie zdjęcie do Warszawy, do opisu. No, pojawia się oczywiście problem, z którym ja sam nie wiem, jak ministerstwo jeszcze chce sobie poradzić. No kto weźmie odpowiedzialność za ten opis tak naprawdę? No bo normalnie bierze zawsze lekarz, tak? Radiolog bądź specjalista. W momencie, kiedy lekarz dostanie innej specjalizacji opis taki wygenerowany przez algorytm, no to pytanie, czy się tym sugeruje, w jakim stopniu, etc. Więc no myślę, że każdy algorytm tak naprawdę, który będzie zaimplementowany, mniejszy czy większy, no będzie niósł za sobą pewną niepewność. Oczywiście lekarz też się myli, bo jest człowiekiem, no ale ponosi odpowiedzialność za to, świadomą, tak? A algorytm jest tak dobry, jak dobre są dane, na których go wyszkolimy, więc nie ma jakby możliwości na polemikę. On nie jest stworzony do tego, żeby myśleć holistycznie, tak jak może to zrobić lekarz, kiedy ma za mało danych. Pokombinować, można by tak powiedzieć. Spróbować dobrać jakieś leczenie. No algorytm raczej stara się działać straightforward i po prostu prosi o nowe informacje ewentualnie.
Czyli to są te problemy etyczne, które się pojawiają tutaj?
Tak, tych problemów jest szereg tak naprawdę. Dostęp do sprzętu, etyka, odpowiedzialność, przepisy prawne, no ale od tego nie uciekniemy, tak? Po prostu społeczeństwo się starzeje. To musimy o tym pamiętać. Więc coraz więcej w starzejącym społeczeństwie się będzie różnego rodzaju chorób. Lekarzy aż tak szybko nie przybywa, pomimo otwierania nowych jednostek, kształcenia w starych jednostkach coraz większych grup, no to też musimy pamiętać o tym, że jest jakaś wyporność populacyjna do tego, ile osób może mieć 80-90% rozszerzonej biologii i chemii. Więc ten rezerwuar też mamy jakiś tak naprawdę rocznikowo. Dzieci też jest coraz mniej, studentów tak naprawdę. Uczelnie medyczne pewnie odczują to na samym końcu, ale uczelnie techniczne, przyrodnicze, etc. już dziś mierzą się z problemami spadków studentów tak naprawdę. Gdzieś ta automatyzacja, robotyzacja i sztuczna inteligencja w medycynie, w przemyśle, etc. no będzie musiała w końcu wejść. O tyle medycyna jest trudnym obszarem w porównaniu do robota na linii produkcyjnej pakującej, no nie wiem, żelazka. No, że to jest no, człowiek, tak? Więc można zrobić dużą krzywdę, no żelazko jak się źle spakuje, no to trudno, to najwyżej będzie krzywo zapakowane, a jak się poda złe leki, złą diagnozę postawi, no to wtedy już jest troszkę większy problem.
To jest duża pomoc też w diagnozowaniu pacjentów.
Tak jest, przyspiesza, ułatwia diagnozę, tak naprawdę poprawia wydolność, myślę, też lekarzy, którzy mogą być może dzięki temu będą mogli więcej pacjentów zdiagnozować w krótszym okresie czasu, ale też są plany budowy takich voice chatów, które pomogłyby później lekarzowi, kiedy pacjent już wyjdzie, bo lekarz nie ma czasu wytłumaczyć każdą bolączkę pacjenta, tak naprawdę daje leki, etc. I są też takie pomysły nad zbudowaniem systemów opartych o sztuczną inteligencję, z którymi pacjent mógłby takim awatarem później porozmawiać odnośnie zaleceń lekarskich, te, które dostał od swojego lekarza na bieżąco jeszcze w przychodni, no bo po prostu lekarz jest przede wszystkim od tego, żeby jak najszybciej postawić diagnostykę, zapisać leki i pójść dalej, a no pacjent nie zawsze jakby nawet do końca rozumie, o co chodzi.
Zwłaszcza starszy pacjent też chociażby.
Dokładnie, więc są też tego typu rozwiązania. Oczywiście w obszarze na przykład psychiatrii jest coraz więcej modułów opartych o wirtualną rzeczywistość, też ze stosowaniem sztucznej inteligencji do terapii, do diagnostyki, próby uchwycenia tej zmienności mózgu u pacjenta w takim środowisku symulowanym tak naprawdę, czego normalnie nie jesteśmy w stanie zrobić, bo nie robimy sobie inscenizacji w klinice. To też w pewien sposób jest kolejne takie narzędzie cyfrowo-telemedyczne oparte o sztuczną inteligencję.
Czy Politechnika Lubelska realizuje też takie projekty dotyczące właśnie zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie?
Tak, mamy kilka de facto projektów już w tej chwili. Lubelska Unia Cyfrowa to jest pierwszy taki duży projekt, który realizujemy z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Tutaj celem jest i badanie dzieci, 5 tysięcy dzieci wady refrakcji, zbudowanie produktu cyfrowego jako algorytmu, który później 5 tysięcy pierwsze dziecko będzie diagnozować, mógł wesprzeć diagnostykę, podpowiedzieć lekarzowi, co u takiego dziecka jest.
Chodzi po prostu o diagnozowanie, tak? Młodych pacjentów.
Dokładnie. Mhm. Próby przewidzenia w chorobach rzadkich, rozwoju choroby na podstawie obserwacji, to też algorytm do tego budujemy. No i budujemy Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej na Uniwersytecie Medycznym, no, które ma być taką jednostką naukową, która te produkty cyfrowe ma zacząć generować we współpracy z szeregiem klinik, szczególnie Szpitala Uniwersyteckiego nr 4. Także tam również będziemy chcieli to rozbudowywać i implementować.
Wrócę jeszcze na chwilę do projektów, bo mówi pan też, profesor, o tym chociażby projekcie dotyczącym udziału sztucznej inteligencji w opracowaniu leku, tak, antybiotyku. Może jeszcze o jakichś ciekawych projektach, które przychodzą panu do głowy, czy polskich, czy też zagranicznych, które właśnie są tym zastosowaniem sztucznej inteligencji
polskich,
w medycynie.
To mógłbym powiedzieć jeszcze nawet o naszym jednym przynajmniej projekcie, gdzie jest okobus, znaczy był tak naprawdę, czyli bus jeżdżący po gminach, powiatach województwa lubelskiego. Dane były zbierane do Instytutu Łączności w Warszawie, gdzie stał serwer, który też pozwalał lekarzom logować się, oceniać te zmiany u pacjentów, ale też był algorytm sztucznej inteligencji. Ostatnio wyszła nam właśnie praca nawet na ten temat opisująca, jak ten algorytm jest zbudowany, jak udało nam się zbadać tych pacjentów. I tam też był stworzony cały algorytm, który później proliferację tak naprawdę, czyli tak obrzęk plamki cukrzycowy był w stanie rozpoznawać na podstawie kilku klas i informować na końcu pacjenta czy lekarza rodzinnego, który by kierował na takie badanie, że pacjent jest do natychmiastowej wizyty u okulisty, podjęcia leczenia, bo może stracić wzrok, na przykład na 90% istnieje ryzyko, że pacjent straci wzrok z powodu powikłań cukrzycy. No więc to też jest taki projekt, który pozwala nam w ogóle jakby wyjść też do pacjentów, którzy mają problem komunikacyjny, czyli ten bus jedzie. Technik robi zdjęcia, zapisuje to wszystko pacjentów na wizyty lekarz rodzinny i na końcu lekarz rodzinny dostaje też informację zwrotną dla pacjenta, czy to skierowanie musi być na CIT wystawione, czy nie. Oczywiście w naszym projekcie oceniali to lekarze, no ale równolegle do lekarzy oni uczyli algorytm, który później może zostać zaimplementowany szerzej na województwo, i zresztą ministerstwo też o tym myśli. Także to jest jeden z e-consilium, kolejny projekt, który był realizowany przez Centrum Zdrowia, który też zbiera dane i też później algorytmy sztucznej inteligencji mogą wspierać lekarzy różnych specjalizacji w diagnostyce pacjentów z chorobami wielonarządowymi przykładowo. Tych przykładów można mnożyć. Myślę, że ja nawet nie znam 80%. Każda uczelnia techniczna buduje swoje algorytmy rozpoznawania sygnałów EKG, charakteryzowania ich, próby wcześniejszego rozpoznawania zawałów, analiz morfologii naczyń w mózgu, które pozwalają z kolei prewencji udarów, etc., etc. Tego jest bardzo, bardzo dużo. Badanie blaszki miażdżycowej za pomocą tomografii, która pozwoli nam też na ocenienie ryzyka zawału dużo, dużo wcześniej. To też algorytm, też prywatne firmy wraz z współpracy z uczelniami polskimi budują. Także tego jest naprawdę dużo, bo musimy zrozumieć skalę. Jakby tutaj głównie rozmawiamy o projektach dużych, wielkoformatowych, ale jest bardzo dużo inicjatyw mniejszych, generowanych przez 5 inżynierów, 5 lekarzy w jakimś obszarze i próby rozwiązania jakiegoś jednego problemu, więc tutaj moglibyśmy powiedzieć, że sztuczną inteligencję możemy zaimplementować do większości działań. Przysłowie jest takie, że nie zastąpi tylko de facto hydraulików, no bo ktoś te rury musi kłaść. No.
O zastosowaniach sztucznej inteligencji w medycynie rozmawialiście też państwo podczas forum ekonomicznego. Jakie wnioski płynęły z tych dyskusji, z tych rozmów?
No podobne tak naprawdę generalnie mamy szereg rzeczy do przepracowania na rozmowach z dyrektorami szpitali, czy z Pomorza, czy z centralnej Polski, tych większych i tych mniejszych. Dyrektorzy mają naprawdę rewelacyjne pomysły na wdrożenie pewnych cyfrowych rozwiązań, naprawdę prostych do swoich szpitali, czy właśnie do zarządzania aptekami, czy do diagnostyki, czy do przechowywania dokumentacji, analizowania, ujednolicania jej. To nie są rozwiązania, które kosztują setki milionów złotych, no ale na to potrzeba no, po prostu tych środków, żeby w odpowiednich jednostkach one się znalazły, a niestety jest niewiele konkursów, w których szpitale mogą na to startować, więc no, widać po prostu to już, o czym rozmawialiśmy, czyli ten dług technologiczny, problemy legislacyjne, problemy z finansowaniem, no to jest raczej ujednolicone jak Polska długa i szeroka. Myślę, że potencjał intelektualny, który mamy, jest siłą naszego kraju i mam nadzieję, że nie zostanie roztrwoniony, czyli że nie wszyscy wyjadą tak naprawdę, że te środki się znajdą, że jednak o władze pójdą ścieżką taką, żeby budować własne innowacje, a nie kupować je, ale to nie tylko w ochronie zdrowia, ale i w sektorze zbrojeniowym, etc. Mamy przecież też polskie i firmy, i polskie uczelnie, które mogłyby partycypować, ale kupujemy produkty gotowe spółki, o tym też jest szeroka dyskusja i tak samo jest w sztucznej inteligencji. No, firma OpenAI, która zbudowała czata GPT, tam nie pamiętam w tej chwili na 12 osób, wydaje mi się, że 1/3, jak nie połowa, to byli Polacy, więc generalnie no mamy ten potencjał olbrzymi, tak naprawdę rozpoznawalny na świecie, no tylko musimy tym szczególnie młodym naukowcom, żeby nie wyjeżdżali, stworzyć warunki do rozwoju, no i oczywiście wspierać rozwój technologiczny jednostek ochrony zdrowia szeroko.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.